Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Witaj się, Barbara. Program realizuje Paweł. Witam, Pawełku. Godzina 13:03. Rozpoczynamy audycję dla chorych. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o osobach, które tworzyły laski. Tytuł naszej audycji, który zapisałam tutaj w naszych dokumentach, to Kartki z cmentarza, środek lata, a my właśnie o cmentarzu. Witam gościa dzisiejszej audycji, gościa Radia Maryja, pani Teresa Cwalina z Warszawy.
Dzień dobry.
Z Warszawy i z Łomży, a teraz z Ciechocinka.
Tak, teraz z Ciechocinka, ale pomyślałam, że dzisiaj tak z lasek.
Aha,
najbardziej z lasek.
Po prostu mówię dlatego, że z Ciechocinka, że korzystam z okazji, że pani jest w Ciechocinku. A chciałam panią zaprosić, dlatego że niedawno ukazała się książka pani autorstwa właśnie pod tytułem Kartki z cmentarza. Książka mówiąca o osobach, które tworzyły laski, które w tej chwili są po prostu na cmentarzu. No, tych książek o laskach ukazało się bardzo dużo. Ta książka jest jeszcze inna. Tytuł jest taki, no, skłaniający do refleksji. Jest to książka, która rzeczywiście skłania do refleksji, ale dająca też dużo różnych innych jeszcze treści. Ja szczerze mówiąc, kiedy czytałam tę książkę, to już pani mówiłam, to bardzo dużo się śmiałam. I może to takie dziwne, że mówimy o osobach zmarłych, a równocześnie powoduje to w nas jakąś radość, wesołość. Powodem jest to, że pani te osoby pokazuje w sposób taki bardzo ludzki, bardzo taki zwyczajny, a równocześnie też pokazuje ich wielkość. Książkę tę, kiedy ona wyszła? Może pani
wyszła powie? W czerwcu, wydał kto? Siostry franciszkanki Służebnice Krzyża. Siostry, które pracują w laskach, zgromadzenie założyła matka Czacka, założycielka też lasek. Książka jest świeża i jak weźmiemy ją, to myślę, że nie ma tam, jakbyśmy oczekiwali na okładce, cmentarza, tylko mamy niebo i brzozy.
Tak.
I cmentarz też jest taką przestrzenią szczególną, bo to wspólnota zmarłych żywymi. To jest takie doświadczenie kościoła i myślę, że to jest taka przestrzeń, w której nie wszystko się kończy, tylko wszystko się zaczyna.
Tak.
I myślę, że to jest taka jasna przestrzeń.
Ta audycja pewnie lepsza byłaby na późniejszy czas, ale nie będziemy mówić o cmentarzu, będziemy mówić o tych osobach raczej dzisiaj.
Może tak będziemy mówić o spotkaniach.
Tak właśnie,
prawda?
Pomyślałyśmy sobie, żeby jakiś taki... Książka jest bardzo, bardzo bogata i trudno byłoby omawiać ją. I tak pomyślałyśmy sobie, rozmawiając przed audycją, żeby naszą rozmowę skupić wokół kategorii spotkania. Jeżeli tak, no to
tak,
muszę panią spytać właśnie, czemu ta książka?
Powiem tak, spotkanie. Może powinniśmy sobie wyjaśnić, jak rozumiemy to słowo spotkanie, że to nie jest każde zetknięcie się z drugą osobą, tylko to jest takie wydarzenie, w którym poznajemy oczywiście tego drugiego, ale też poznajemy siebie. Czyli kiedy mówimy tutaj o spotkaniu, to mówimy o takiej sytuacji, w której doświadczamy osoby drugiej, ale też poznajemy jakoś siebie. I można poznać siebie przez spotkanie z drugim, ale też przez spotkanie z miejscem. I kiedy bym miała mówić o laskach, to jest to miejsce, które nadzwyczaj oddziaływuje, inspiruje i ja przyjechałam do niego.
No właśnie, bo ja pani
raz
nie przedstawiłam właściwie. Może
tak.
Teraz może powiedzmy, dlaczego akurat ta książka, dlaczego pani?
Ja przyjechałam do Lasek pierwszy raz w 1976 roku. Pamiętam tę datę dokładnie, ponieważ wtedy ukazały się pisma zebrane Liberta w opracowaniu Stefana Frankiewicza. Wydała to
wieść. Również czytałam jej, bardzo wrażenie na mnie zrobiły.
I byłam zaciekawiona Laskami jako miejscem. Okazało się, że żyje też adresatka listów, siostra Maria.
Agnieszka i to w życiu, tak.
Agnieszka Gołębiowska.
Tak.
I zjawiłam się po to, żeby ją poznać.
I poznałam panią?
Tak. Potem przyjeżdżałam na rekolekcje ekumeniczne prowadzone przez siostrę Joannę Losow i diakonisę Reginę, siostrę Reginę Witt. A potem przyjeżdżałam jeszcze na spotkania o sztuce, które prowadził krytyk sztuki Janusz Bogucki. I to były moje zetknięcia z Laskami, czyli doświadczyłam tego miejsca jako miejsca takiego szczególnego, gdzie ludzie szukają, przybliżają się do Pana Boga. I zauważcie Państwo, że proszę zauważyć, że nie padło tu w ogóle słowo niewidomi, chociaż wszyscy kojarzą to miejsce przede wszystkim z niewidomymi. Ja dopiero potem zetknęłam się z niewidomymi, a 30 lat temu, właśnie w sierpniu 30 lat temu, przyszłam do Lasek, żeby pracować z niewidomymi. Tak. Takie są drogi. I wtedy przyszłam po takich badaniach cmentarza na pograniczu polsko-ruskim, na Białostoczyźnie. Jako studentka badałam cmentarze. Interesował mnie dialog, który jest prowadzony między światem żywych i światem zmarłych w epitafiach cmentarnych. Także ta przygoda cmentarna miała swoją historię dłuższą niż ta opowieść o cmentarzu w Laskach. Ale Laski właśnie i cmentarz w Laskach to taka moja próba rozumienia siebie poprzez poznawanie innych. No i tak jakby Laski dla mnie to jest, cmentarz jest dla mnie tą częścią żywą. Może bardziej znano niż dzisiaj Laski, bo jestem już na emeryturze, więc...
Ale 30 lat pani przepracowała w Laskach, również na kierowniczych stanowiskach, mając kontakt bardzo przez 30 lat właśnie z osobami, z dziećmi niewidomymi, a później z osobami już bardziej dorosłymi, bo i gimnazjum, i szkoła średnia. Wróćmy, pani Tereso, może do tej rzeczywistości spotkania, bo Laski właściwie zaczęły się od spotkania. Zaczęły się od spotkania matki Teresy Elżbiety Różyczackiej.
Tak.
Tak, proszę bardzo.
Założycielka Lasek była osobą, która miała zagrożony wzrok i kiedy miała 22 lata, straciła ten wzrok. Oczywiście, tak jak każda osoba, której zagraża ślepota, szukała ratunku. Bywało u różnych lekarzy i słynne spotkanie, bardzo ważne, z jednym z lekarzy, doktorem Geppnerem, który powiedział jej, że w obecnej sytuacji trudno pomóc lekarsko, ale powiedział, że pani ma takie możliwości pomocy innym,
tym bardziej,
niewidomym.
Że, tak, tym bardziej, że miała za sobą zaplecze rodzinne, prawda?
Tak, prawnuczka Tadeusza Czackiego,
właśnie,
założyciela Liceum Krzemienieckiego. No i tak się zaczęła ta droga. Elżbieta Róża Czacka najpierw sama się rehabilitowała, to znaczy sama poznawała
Za granicą różne ośrodki,
prawda? Sama się nauczyła Braille'a, podstawowych czynności. Trwało to 10 lat, często o tym zapominam. I rozpoczęła od pomocy indywidualnej w różnych przytułkach osobom niewidomym, a potem to też spotkania założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. towarzystwo, które w tym roku jesienią będzie obchodziło stulecie. Towarzystwo, które prowadzi laski. Zaczęło się i otacza niewidomych w różnym wieku wszechstronną opieką. Ta opieka ma przywrócić osoby niewidome społeczeństwu, uczynić osobami użytecznymi.
To już było 90 lat temu, 85-90 lat temu, prawda?
To prawda. Natomiast Laski jako zakład powstał w 1922 roku na kawałku ziemi ofiarowanej przez właściciela dóbr wsi Laski.
Trzeba powiedzieć, że Teresa, że co mi ta Teresa? Rzadko, że pani
może
Teresa.
Może po prostu powiemy, że to też było spotkanie przed laty w Laskach. I pani Barbara przyjechała z grupą profesora Wojciechowskiego, studentów, żeby poznać Laski. Wtedy się zetknęłyśmy.
Być może, że dla mnie Laski to jest Teresa. Właśnie pani Teresa Cwalina. Ale właśnie Róża Czacka nie była sama. Powiedzieliśmy, po tym pierwszym impulsie, wskazaniu drogi, jednak koniej rodzina Daszewskich, prawda, podarowali teren, to już pani mówiła, ale chodzi mi o to, że wkrótce zawsze zaczęli wokół niej gromadzić się ludzie, prawda, którzy zaczęli widzieć podobnie sprawę.
To jest bardzo złożona historia, dlatego że
ja wiem, że dla pani, opieka, która zna dokumenty, to na pewno.
Może tak powiem, że opieka nad niewidomymi i postrzeganie w ogóle ślepoty jest w społeczeństwie, było zawsze jako mówiono najcięższe kalectwo. Mm-hmm. Nie da się tego
do tej pory czasami się słyszy.
Mówimy największe nieszczęście. I dlatego często pojawia się taka pomoc filantropijna, powiedzielibyśmy. Czyli taka pomoc, w której my udzielamy pomocy specjalnej niewidomym, przeprowadzamy, nie pytając, czy chcą, czy nie chcą na tą drugą stronę ulicy. Wiemy więcej, bo widzimy. Po prostu nie traktujemy podmiotowo tej osoby w takim filantropijnym
widzeniu.
Róży Czacki zależało na tym, żeby po prostu niewidomy był zwyczajnie osobą, był człowiekiem.
Tu w tej książce jest taki akapit, którym pani cytuje słowa Róży Czackiej, która mówi, że niewidomy ma być też przewodnikiem dla widzącego. To troszeczkę zmieniam, prawda, ale mówię po swojemu, ale
tak, w pewnej jakby sferze, bo to jest ważne, to nie jest zwykła tylko użyteczność, ale może się też zdarzyć tak i zdarza się, że gdy postrzegam osobę niewidomą, która żyje pełnią życia, to nagle możemy spojrzeć na własne życie.
Tak, właśnie chyba o to chodzi.
W pewnej perspektywie takiej innej, zauważenia, że robimy sobie problemy, że często mamy oczy, a postępujemy tak, jakbyśmy tych oczu nie mieli. Bo to się wiąże z przyjęciem tej sytuacji. Myślę, że to są te osoby, są dla nas takim znakiem życia i jasności. I niewidomy może być takim znakiem, jeśli uda mu się przyjąć tę swoją bardzo trudną sytuację, jako takie wyzwanie podjąć.
Od początku tego rodzaju spojrzenie na osoby niewidome było w tym dziele matki Róży Czackiej, prawda? Ja pozwolę sobie zacytować maleńki fragmencik, który również oczywiście z tej książki, bo cały czas posiłkujemy się pani książką. Pisze pani Maria Grzywak-Kaczyńska, pani profesor Maria Grzywak-Kaczyńska, którą znamy już jako profesora, nie żyjąca już oczywiście, ale pisze w 34 czy 5 roku, po spotkaniu z Laskami. Pierwsze zdziwienie. Dzieci ociemniałe są radosne i to nie poszczególne dzieci, ani też nie w wyjątkowych okolicznościach, ale wszystkie i stale są radosne. Więc to o czymś mówi, prawda? Mówimy o sytuacji z 34, więc 75 lat temu. 65 lat temu, 75 lat temu.
Są takie, można mówić o trzech elementach, które tworzą duchowość ducha lasek. To będzie franciszkanizm. I myślę, taka radość franciszkańska to będzie lektura świętego Tomasza i to będzie takie benedyktyńskie spojrzenie na liturgię. I myślę, że to pozostaje bardzo mocne w formacji. To jest takie wyzwanie dla każdego, kto próbuje żyć w laskach i laskami. Myślę, że stąd pojawia się ta radość. Nie jest to wesołość, a radość. Ona jest przez krzyż do nieba i przez naszą słabość, przez podnoszenie się, zmaganie. I sądzę, że to uderza ludzi, którzy przybywają do lasek. Bardzo pięknie mówił nieżyjący już dziś ojciec Fedorowicz, Tadeusz Fedorowicz. Często mówił do nas, wasze życie, życie w laskach to jest tak jak pisanie brailem. Brail to są punkty wykuwane na papierze. I im bardziej da ci się wykuć, będziecie czytelniejszym brailem, bo punktami dla innych. I sądzę, że to jest ten związek między tą jasnością, radością, a taką codziennością, zwyczajnością lasek.
A więc ta radość, czy ten stosunek do osób niewidomych wynika z tego podłoża duchowego?
Myślę, że bardzo istotne jest spojrzenie, kiedy mówimy o ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach szkolno-wychowawczych, bo laski są też takim ośrodkiem dla dzieci niewidomych, to każdy z nich proponuje pewną formę rehabilitacji. Tu ta formuła chrześcijańska jest bardzo ważna, spojrzenia na cierpienie.
Tak. Dziękuję bardzo. Rozmawiamy z panią Teresą Cwaliną z Warszawy, długoletnim pracownikiem lasek, autorką książki, o której dzisiaj staramy się mówić. Nie omawiamy tej książki jakoś tak, ale dokonujemy jakiejś refleksji. Książki Kartki z cmentarza, która ukazała się w czerwcu tego roku, wydana przez siostry franciszkanki z
Służebnicy Krzyża.
Służebnicy Krzyża z lasek. Może powiedzmy, że tę książkę można zdobyć właśnie albo w laskach, albo na Piwnej, tak? W kościele na Piwnej, czy jest tam
księgarnia? Na Piwnej, w kościele świętego Marcina.
Albo można sobie zamówić również w laskach, to już powiedziałam, ale można zamówić też w poszczególnych księgarniach. W tej chwili jest taka możliwość, że można to zrobić. Drodzy Państwo, kieruję właśnie prośbę do tych, którzy może już byli uczniami lasek, którzy by chcieli może włączyć się w naszą rozmowę. Mogą Państwo telefonować już do nas. My zaraz będziemy kontynuować rozmowę na temat tej książki, na temat lasek, na temat postaci, które tworzyły laski. Ale mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z panią Teresą Cwaliną, autorką książki. Telefony dla słuchaczy Polski Północnej 655 23 55, 655 23 56 dla słuchaczy Polski Południowej, 56 numer kierunkowy, dwa numery telefonu dla słuchaczy z zagranicy. 48, 56 to kierunkowe, oczywiście 655, 23, 33 i 655, 23, 66 dla słuchaczy z USA i Kanady, 11, 48, 56 kierunkowy. Nie wiem, Paweł mi daje jakieś znaki, czy jest telefon? To słuchamy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja nie jestem uczniem, absolwentem ośrodka dla niewidomych w Laskach, ale jestem również osobą z zetknięciem wzroku, jestem absolwentem ośrodka dla niewidomych w Owińskach pod Poznaniem.
Tak, również bardzo znana placówka, bardzo w Polsce.
Chciałabym się wypowiedzieć właśnie na temat właśnie specyfiki życia osób niewidomych.
Prosimy bardzo.
Bardzo sobie cenię wszystkie takie ośrodki, bardzo też cenię sobie dzisiejszą audycję, gdyż może wiele osób jeszcze bardziej spojrzy na tą potrzebę, jaką jest wśród osób niewidomych bycie jakby normalnym, bycie potrzebnym, bycie akceptowanym w otoczeniu, nie takim właśnie traktowanym, że przestawić w tą czy inne miejsce na ulicy.
My to, co pani Teresa powiedziała, przeprowadzamy przez ulicę, nie pytając, czy ta osoba chce.
Tak, tak, tak. I teraz chciałabym zauważyć, jak ważna jest właśnie ta duchowość, to zaprzyjaźnianie się z Panem Bogiem, bo w Piśmie Świętym znajdujemy informacje, jak to Pan Jezus uleczył właśnie osoby niewidome. Może wielu z nas nie jest w stanie odzyskać wzroku, ale dzięki temu wzrokowi duchowemu, dzięki tej jakby głębokiej więzi z Bogiem, jesteśmy w stanie funkcjonować również z ludźmi. Znam wiele osób niewidomych, które można powiedzieć są sprawniejsze duchowo niż to niektóra osoba w pełni sprawna. I takim świadectwem właśnie chciałam się podzielić. Jeżeli można byłoby puścić taki utwór dotyczący niewidomych, widzieć muzyką. Myślę, że to słuchaczom rozjaśni, bo tam jest też taki element, że poprzez muzykę, poprzez śpiew, poprzez właśnie to udoskonalenie swojego wnętrza.
Nie wiem, czy
wnętrza.
Mamy ten utwór w naszej płytotece. Czy pani słyszała w Radiu Maria ten?
Nie, chciałam zapytać, co to, jeżeli on jest, bo tutaj nie, jakby nie narzucam tego.
Nie, ja rozumiem, ale dziękujemy pani serdecznie za ten głos.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy i prosimy słuchać nas dalej. Odbieramy następny telefon, halo, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam bezpośrednio, najpierw się szybko przedstawię, bo jestem tak, można powiedzieć, zdenerwowana, że na pewno zaraz będę się jąkać, ale bardzo dziękuję za tą audycję. Chcę powiedzieć, że dzwoni Marta Skiba. Pani Teresa.
Bardzo cię, Marto, pozdrawiam i kocham cię. Bardzo
miło. Audycji, które, znaczy się radia, które jest moim życiem. W ostatnim czasie wszystko się dzieje z ułożeniem, jak to się mówi, planu Bożego. Dziękuję za książkę, którą mam właśnie na kolanach.
Marto, ogromnie sprawiasz mi radość, że cię słyszę.
Mam nadzieję, że to nie jest ułożony telefon.
Nie, to nie jest ułożony telefon. To jest
wiele lat temu.
Ja jestem absolwentką, skończyłam Laski Warszawskie. Pani Teresa była jedną z osób...
Nauczycielką.
Najważniejszą, bardzo dużo dla mnie znaczącą.
Dziękuję ci bardzo. Bardzo się cieszę,
Po prostu dostałam tą broszurę 5 dni temu, w zeszłą niedzielę, od siostry. Nie będę w tej momencie publicznie mówić imienia, ale... Bardzo dziękuję za to, tak samo za osobę, którą wczoraj się zapytałam, czy między innymi ksiądz ojciec Tadeusz Federowicz, o której mam broszury, które ostatnio zostały wydane.
Tak, bardzo piękna książka o ojcu Tadeuszu.
Wrócę na tenże cmentarz, który był mi bardzo bliski dla moich spacerów, dla wszystkiego, co się działo. I włącznie jeszcze pamiętam między innymi osobę pana Tadeusza Mazowieckiego, który też tam między innymi spacerował. I jestem tak wdzięczna wielkości istnienia w moim życiu jeszcze bardziej teraz Boga. Wszystko, co się dzieje z minuty na minutę, tak właśnie myślałam, co dzisiejsza niedziela przyniesie.
Dziękujemy pani bardzo.
Dziękuję bardzo za książkę, pani Teresie, i za całość tej audycji, którą miałam możliwość po prostu, i za to, że udało
jeszcze
się połączyć.
Jeszcze mamy pół godziny audycji, więc pani Marto, prosimy słuchać. Szczęść Boże pani.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tak?
Tylko może powiem, Marto, przeczytaj tę książkę tak jak nasza lekcja polskiego, bo to o was myślałam i ta kartka o Leonorze Reicher była pisana z myślą o was.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dzwonię z Bydgoszczy. Ja z takim zapytaniem, jeżeli już mowa o cmentarzach, a jednocześnie chciałam się dowiedzieć o siostrę Teofilę Zatorską, bo zapewne już może nie żyć, a może jeszcze żyć. To była przyjaciółka mojej mamusi. Moja mamusia od kilkunastu lat już nie żyje, więc nie mam z nią żadnego kontaktu z tą siostrą. I tak pomyślę, ona mieszkała w Bydgoszczy. Jej siostra już tutaj zmarła, rodzona siostra. A ja chciałabym się coś dowiedzieć, bo nie mam teraz możliwości przyjazdu do Warszawy, a ona posługiwała w Laskach od lat. I korespondencja istniała, jeżeli żyli moi rodzice i mamusia szczególnie, bo siostra Teofila była, znaczy należała do mojej mamusi jako młoda Polka przed wojną jeszcze, do całego zespołu. I chciałabym się dowiedzieć właśnie.
Tak, już ta odpowiadam, dobrze, bo tak. Jedną z części tej książki jest plan cmentarza. Udało mi się rozczytać cały cmentarz.
Tak.
I siostra, siostra Teofila Łucja Zatorska jest pochowana w kwaterze E w dziewiątym rzędzie w drugi grób.
Proszę pani, może zapiszę sobie dobrze kwatera. Tak.
Kwatera E.
M.
E.
Jak
Elżbieta.
Tak.
Dziewiąty rząd.
Tak.
Drugi grób. Tak, w książce jest mapa i są podane osoby zmarłe.
Mhm. I
siostra może jeszcze urodziła się w 1918 roku, a zmarła w 2000 roku.
No właśnie.
Miała tajemnicę od chwały Bożej.
Czy tą książkę będzie można nabyć w ogóle?
Myślę, że można napisać do Lasek, do domu rekolekcyjnego.
Do sióstr tam, tak?
Tak, i będzie można otrzymać.
Albo pójść do księgarni swojej, skoro pani telefonuje z Bydgoszczy.
Tak, tak.
Pójść do księgarni i poprosić, żeby sprowadzono może tak, nie jeden, myślę, ale może kilka egzemplarzy, zainteresować nawet księgarnię, bo to też jest ważne.
Mhm. Ale to ja poproszę wtedy nazwy, bo panie podawały się, dobrze, że kilka jest, jeżeli chodzi o cmentarz.
Nazwisko jest Teresa Cwalina, kartki z cmentarza.
Aha. I akurat tam będzie,
2010
tak.
rok wydaje.
Cmentarza, świetnie. Nie udało mi się jakoś dotrzeć do niej, a tyle mieliśmy bardzo miłych kontaktów. Jeszcze mam kilka zdjęć. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy
z Panem
bardzo.
Bogiem.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, 13:31 minut. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy z panią Teresą Cwaliną, autorką książki Kartki z cmentarza. Rozmawiamy o książkach, ale chciałabym, żebyśmy wrócili może do postaci, które w tej książce są opisane w taki piękny, bardzo wrażliwy sposób. Pani Tereso,
ale bardzo nie chciałabym za te
też
słowa,
zaburzać pani.
Bardzo są zobowiązujące. Ja może powiem tak, że czasami mówi się właśnie o tym cmentarzu familijnym w Laskach, że to są takie małe powązki. I kiedy spojrzymy, kto jest ostatnio pochowany, a tutaj pojawi się też od razu to myślenie takiego, pani powiedziała o bliskości tej idei matki, o ludziach, którzy otaczali, którzy zachwycili się, coś odkryli i potem bardzo chcieli znaleźć się i tu czekać, przeżyć to największą tajemnicę naszej wiary, zmartwychwstanie. Ostatnio zostali pochowani filozof Stefan Świeżarski z żoną, Stanisław Stoma, Tadeusz Kubiak, Franciszek Starowiejski, malarz Ewa Deptuła, profesor historii Kościoła. Leżą tutaj skamandryci dwaj, Słoniński, Lechoń, leży Zawiejski. Jest pochowana wielka aktorka Halina Mikołajska z mężem Kazimierzem Brandysem, pisarzem.
Marianem Brandysem,
przepraszam, ksiądz Wolf, niezwykły ksiądz, malarz, jest małżeństwo Strynkiewiczów, rzeźbiarze, tak. Ich córka Dorota, jest pani Łoś-Konarska, Krystyna poetka, jest profesor Górski, tak przypominam sobie, leżą wielcy kapłani, ksiądz Zieja, ojciec Fedorowicz, symbolicznie
pani
bardzo
Tereso,
mi bliski ponieważ, ksiądz Chlebowicz.
O właśnie, ponieważ czas nam umyka, to może powiedzmy, wróćmy do tej kategorii spotkania, bo pani kontaktując się po raz pierwszy, czy przyjechawszy pierwszy raz do Lasek, przyjechała w pewnym celu, żeby spotkać kogoś, prawda? Ale wtedy, kiedy pani już rozpoczęła pracę 30 lat temu, również spotkała pani bardzo piękne osoby, o których pani w tej książce pisze. Może pani o kilku powie. Wiem, osoby, które zajmowały się bezpośrednio terapią w Laskach, myślę o panu Serafinowiczu czy panu Ruszczycu.
Ja powiem tak, może mi się zdarzyło w życiu spotkać siostrę Marię Gołębiowską i to jest dla mnie bardzo ważne spotkanie. Kiedy przyszłam do Lasek, już nie żył pan Serafinowicz,
no właśnie,
pan Ruszczyc. I ja się spotkałam na przykład dlatego napisałam kartkę. Jedną z kartek z cmentarza poświęciłam panu Ruszczycowi, bo spotkałam się z wychowankami pana Ruszczyca. Jako dyrektor szkół ponadgimnazjalnych zaciekawiła mnie bardzo postać Henryka Ruszczyca, który całe życie poświęcił na szukanie zawodów. To właśnie bardzo ograniczam na całe życie poświęcił niewidomym. Jest nazywany ojcem rehabilitacji zawodowej niewidomej. Był wielką postacią. Jako dyrektor też myślałam często o panu Serafinowiczu, bracie Lechonia. Ponieważ kierował szkołami. To takie wyzwania, które wynikały z sytuacji, w której się znalazłam i ciekawa byłam, jak inni rozwiązywali różne problemy. To jakieś takie wzorce moje, ale też widziałam, jak ich praca, ich wysiłek promieniuje poprzez osoby, które zetknęłam się oczywiście z niezwykłą postacią pani Zofii Morawskiej, która żyje i która współpracowała przez lata. Pani Zofia ma 106 lat.
Tak.
I cieszę się, że mogłam jej podarować tę książkę, dedykować jakiś ośród, która umożliwiła mi poszukiwania archiwalne. Ale były dwie postacie też, które już nie żyją, a które mi pomogły rozczytywać cmentarz. To była siostra Róża Szewczyk i właśnie siostra Maria Gołębiowska. Dla mnie jest bardzo trudno mówić, bo dla mnie to są osoby, nawet jeśli nie spotkaliśmy się w życiu tu, to bardzo przez dokumenty, przez rozmowy z osobami, które znały te postaci, są bliskie i naprawdę ja nie mam takiego poczucia rozdzielenia mogiłą. Ja naprawdę wiem, że można rozmawiać i ta obecność osoby zmarłej to jest to milczenie jako odpowiedź, ale to nie jest cisza, to jest milczenie jako ten głos, który do nas dochodzi.
Tak, no bardzo piękne. Pięknie pani teraz powiedziała o tych, o czym ja powiem zwyczajnie, o tym świętych obcowaniu, prawda? Mamy telefony, pani Tereso,
bardzo
będziemy
proszę
odbierać. Halo, słuchamy.
Nie będzie pochwała, że się trzyma, ale ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką prośbę. Ja mieszkałam kiedyś przy ulicy Tamka 4. Miałam sąsiadkę, panią doktor Irenę Grodzicką, która pracowała w Laskach i robiła doktorat w Laskach. że doktorat robiła. Kontakt z nią się urwał i wiem, że potem pracowała w Ministerstwie Pracy i spraw socjalnych, tam nie wiem dokładnie, jak się to ministerstwo nazywa. I ona się stamtąd wyprowadziła i ja się stamtąd wyprowadziłam. I mam taką prośbę, chciałabym się koniecznie z nią skontaktować. Czy pani autorka książki, czy pani autorce książki jest znane to nazwisko?
Tak, nazwisko jest znane, chociaż aż tak bardzo nie kojarzę z Laskami, prawda? Nie ze spotkania z Laskami, tylko jako osoby, która... Ja się nie spotkałam z panią doktor Grodzicką.
Ale ja wiem, że ona doktorat pisała i tam mieszkała. Jakiś okres czasu mieszkała i pracowała w Laskach.
Myślę, że to było przed latami 80.
Bardzo dawno, tak. Ja mieszkałam na Tamce do 86 roku. Mhm. Tamka 4. Przy kościele świętej Teresy Dzieciątka Jezu.
Może można byłoby zadzwonić do Lasek,
Mam taką prośbę. Tak. Jeżeli ktoś by słyszał, albo pani doktor Jelena Grodzicka by słyszała. Ja się nazywam Aleksandra Szyniszewska i bym podała mój numer telefonu. Mogę podać.
Bardzo prosimy.
501.
Tak.
866.
Tak.
311.
Jeszcze raz pani Aleksandra?
Szyniszewska.
Bardzo dziękujemy pani
Aleksandra.
To jest
bardzo dobra kobieta, ona mi bardzo dużo w życiu pomogła, w bardzo trudnej sytuacji miała kontakt potem tam na Tamce siostrami szarytkami przy ulicy Tamka 35, pomagała ubogim. No bardzo, bardzo szlachetny człowiek i ja bardzo dużo jej zawdzięczam, jak również pani Róży Kawy, może pani Róża Kawa też tam mieszkała przy ulicy Tamka 4, w tej chwili jest po udarze, przebywa w domu pomocy na Białołęce, może pani Irena Grodzicka nie wie o tym, ale chciałam ją też poinformować, że pani Róża Kawa też uległa udarowi, to była jej bardzo dobra koleżanka.
Pani Aleksandro, miejmy nadzieję, że ktoś się do pani odezwie. Dziękujemy bardzo za ten telefon.
No, bardzo bym prosiła, jeżeli ktoś ewentualnie...
Wszystkiego najlepszego, dziękujemy bardzo.
Jej. Ona się wyprowadziła, dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia, szczęść Boże pani. Następny telefon odbieramy. Halo,
halo?
Tak?
Pani Basia?
Tak, słuchamy.
Panie Basiu, ja jestem z Lublina. Jestem absolwentką z Lasek. Skończyłam szkołę w Laskach.
W którym roku, można wiedzieć?
Proszę panią, ja byłam od 41 w Laskach do 51 roku.
To znała pani jeszcze matkę Czacką.
Proszę panią, prawie codziennie się spotykałam z Mateńką, bo ja jeszcze troszkę widziałam, jak pomagałam niewidomym kolegom, koleżankom, prowadzałam do szkoły. A Mateńka zawsze chciała, żeby jak szłam, żeby nie siostra, która z nią była na spacerze, nie omijała mnie, żeby Mateńka nie wiedziała o mnie.
Aha. Proszę nie. Pani, wydaje mi się, że warto byłoby z panią nawiązać, pani Tereso, prawda, kontakt,
czy
żeby...
pani jakieś wspomnienie może
no
pisała?
Właśnie, bo to...
Ja wspomnień to mam bardzo dużo, tylko nie mam nikogo, żeby mnie pomógł, żebym mogła nagrać coś, ale o księdzu prymasie Wyszyńskim to opisałam jednemu panu i ten pan gdzieś mi zginął. Ale był, chyba pracował w Instytucie Księdza Prymasa Wyszyńskiego. Ale
pani...
ja z księdzem prymasem Wyszyńskim byłam 5 lat, uczył nas religii.
Przepraszam, a czy pani ma kontakt z naszym działem absolwentów?
To znaczy się z tymi, co byli w Laskach?
Tak, z działem absolwentów. Warto nawiązać kontakt z działem absolwentów.
W Laskach.
W Laskach i bardzo się ucieszą ze spotkania i myślę, że pomogą nagrać.
Ja znałam całą ósemkę w Laskach i z panią Basią Dębińską rozmawiałam teraz, co był w lipcu rozmowa i pani Basia powiedziała, że się do mnie zgłoszą, bo tam była wtedy pani Ania.
Proszę pani, halo? Proszę pani,
tak?
Bo tak, nie chcielibyśmy, żeby ta rozmowa w eter, tam została w eterze. Jakiś kontakt do pani można?
Tak.
Prosimy bardzo.
To ja podam Lublin.
Ale nie wiem, może adresu to nie bardzo, może lepiej telefon.
Jak telefon, to tak. Też mogę podać i telefon.
Telefon może lepiej.
81.
Tak, to jest kierunkowy.
Tak. Teraz tam... 525.
Tak.
98.
Tak.
84.
Czy można pani imię chociażby?
Helena Zygar. Może być i nazwisko. Ja się nie obawiam. Ja już mam 85 lat.
Ale
nie boję się już niczego.
Pani może tak dużo powiedzieć jeszcze.
O, ja jeszcze mogę tak. Bardzo dużo, bo i z panią Morawską często się spotykałam.
Bardzo,
i w ogóle jak
kontakt.
Wyszłam z Lasek do Lublina, to mam kontakt cały czas z Laskami. Ja jestem dzieckiem Lasek. Nie wypieram się, że nie. Jestem dzieckiem Lasek.
No czemu się wypierać?
I cały
to trzeba
czas
być dumny.
Będę chwaliła to, że ja mogłam być tym dzieckiem Lasek.
Bardzo dziękuję pani za telefon. Ja zapisałam pani pani telefon i spróbuję się z panią skontaktować.
A znałam wszystkich tych, którzy teraz ta pani wymieniała. To ja z nimi byłam na co dzień,
no
z panem Ruszczycem,
księdza
z panem
Maryńskiego również pani znała pewnie.
Z ojcem z ojcem Ferderowiczem, jednym, drugim,
tak.
Bo było ich dwóch.
Tak, Aleksander
i Tadeusz. Z ojcem i z mamą Federowiczów. Także ja jestem bardzo, bardzo i jeszcze Bogu dzięki świadoma,
no
co mówię.
No to właśnie, to bardzo dobrze. Na pewno pani Teresa zatelefonuje do pani.
Tak?
Tak, odezwę się do pani. Ten telefon pokazuje.
Dziękujemy pani Heleno bardzo serdecznie i na pewno pani Teresa Cwanina do pani zatelefonuje i nawiążecie kontakt.
Bardzo chętnie.
Dziękujemy bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Ten telefon pokazuje, jak się ta książka pisała. Otóż ja umieściłam ankietę w Tygodniku Powszechnym i w Więzi i otrzymałam mnóstwo listów z całego świata o osobach, które leżą, o bliskich, które leżą. Zadawałam pytanie o związki danej osoby zmarłej z Laskami. Oczywiście też sama też szukałam takiej odpowiedzi i dla mnie taką odpowiedzią jest jeden z napisów na grobie Doroty Strynkiewicz. Jej mama powiedziała: proszę napisać, myślą, sztuką i czystością serca szukała Boga. I jak ktoś mi się pyta, kto leży w Laskach, to mogę... To często mówię, to są ludzie, którzy myślą, sztuką i czystością serca szukali Boga. I jacy byli, to właśnie tak się dowiaduje, choćby jak przez kontakt z panią Heleną Zegar, która na pewno może wiele ciekawych rzeczy opowiedzieć.
Już jestem ciekawa, jakie historie pani Helena opowie. Odbieramy jeszcze jeden telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tak króciutko, bardzo mi miło przede wszystkim usłyszeć panią Teresę po latach niesłyszenia jej głosu. Może się przedstawię, to mam nadzieję, że pani Teresa skojarzy, z kim rozmawia. Andrzej Janik z tej strony.
Dzień dobry, Andrzeju. Pamiętam o twoim flecie, czy dalej grasz?
Tak, gram, tylko że teraz troszkę w innym kierunku. Nastawiłem się bardziej na grę zespołową. Gram muzykę rockową bardziej.
Bardzo się cieszę.
O flecie nie zapominam. Mieliśmy bardzo ładne koncerty związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Także w tym kierunku cały czas pracuję i kształcę się.
Bardzo się cieszę.
No i mam przyjemność jeszcze powiedzieć, że 25 kwietnia wybieram się do Sobieszela na kurs organizowany przez panią Krystynę Konieczną, także...
Świetnie.
Mam nadzieję, że wkrótce i także z panią się zobaczę, bo wybieram się niedługo do Lasek.
Jak zajrzysz do Laszek, to wpadnij do jabłonek, one
na pewno,
stoją i tam się zobaczymy.
Dobrze, dziękuję pani
bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Czy, drodzy Państwo, można telefonować do nas, ale Paweł odbiera telefon, a ja pozwolę sobie przeczytać wiersz, który pani Teresa umieściła w książce. Jest przepiękny, napisany przez siostrę Katarzynę z Lasek.
Katarzynę Steinberg,
tak,
lekarkę. Tak.
Tytuł wiersza Pogrzeb własny. Może najpierw, Pawełko, przeczytam ten wiersz, dobrze? Zanim odbierzemy telefon. Tak mi dziś na myśl przyszło, jak to będzie, gdy za moją trumną pójdą przyjaciele. Wiem, przychodzą często ludziom takie myśli i mnie także. Czasem, gdy człowiekowi smutno, gdy się czuje sam, niezrozumiany, opuszczony, ta myśl go pociesza, że choć po śmierci ludzie się na nim poznają. A czasem ktoś, kto nie wierzy w nieśmiertelność duszy, a jednak ma własną potrzebę nieśmiertelności, pociesza się tym, że żyć będzie w pamięci ludzi. Myśli, że to mu wystarczy. Dziś myślę o tym, jak to będzie, gdy za trumną moją pójdą przyjaciele. Myślę jakoś inaczej, że tacy dobrzy, że przyszli. Przecież może będzie śnieg, czy plucha, deszcze. Jesienny czy wiosenny deszczyk, czy upał. Nie chodzi tu o wróżby. Przyjdą i będą mieli dobre i życzliwe myśli. Przez różowe okulary patrzeć będą na drobne dobro człowieka i wyolbrzymiać ziarnko piasku dobra. I choć pewno niejednemu zalazło się za skórę, nie będą o tym myśleć. Dobrzy, dobrzy ludzie. Jak im podziękować? Nie myślę, żebym wstała z trumny, choć się letargu każdy przecie boi. Muszę już dziś zaraz podziękować zawczasu wszystkim, że nie szczędzili trudu, że przyszli i mieć o wszystkich przyjaciołach dalekich dobre, życzliwe myśli. Zło Panu Bogu oddawać, by je przemienił, za dobro chwalić Boga, ale także i człowieka. Nie czekać. Nie czekać, aż sama pójdę za czyjąś trumną, by mieć sąd pełen miłości, bez sądu o człowieku. To siostra Katarzyna
Steinberg,
wiersz Pogrzeb własny z 62 roku. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć pani, to pani Basia, tak?
Tak.
Proszę panią, moja mama nie widziała na oczy 2 lata. Przed wojną, z tym, że jeszcze mnie na świecie nie było, proszę panią, po 2 latach przyjeżdżała, ale się modliła do Jezu, ufam Tobie. I była w Krakowie na operacji. Miała operację przy skroni, na jedno oko, na drugie. Powiedzieli lekarze, że panienki są wygnite i już widzieć w życiu nie będzie nigdy. Ona pojechała się do Lourdes, do Matki Boskiej, do Francji. Miała na piersi woreczek z pieniędzmi. Dość dużo miałam, proszę panią, i tam pojechała i proszę panią, no fakt, że umyła twarz to wszystko, oczy umyła i proszę panią, przyjechała z powrotem do, bo była w Czechosłowacji, gdzieś tam jeszcze za granicą była i nikt się nie podpowiedział, że no panienki jak są wygnite, no to już widzieć na oczy nie będzie. I ona przyjechała jeszcze raz do Krakowa i proszę panią, i modliła się, Jezu, ufam Tobie, jej się śni, proszę panią, nie wiem, po 2 czy po 3 latach, 2 lata chyba na oczy nie widziała. To proszę panią, Jezu, śni jej się i puka do niej, Pan Jezus idzie z góry i puka do niej, grzesz, o nich grzesz, a wkrótce przejrzysz. Na 3. dzień przejrzała, to proszę pani napisała list, a moi rodzice mieszkali w Gdyni, proszę panią, pisała list, to lekarze czytali list i od razu pytali się, jaki kolor mają te schody, jakie ściany, jaki obrót, jakie to, jakie tak. Tamto.
A jaka jest puenta tej opowieści?
Proszę pana, moja mama 2 lata na oczy nie widziała.
No rozumiemy, ale co, czyżby później widziała, tak?
Tak, umarła tak, 85 lat i widziała.
Czekamy właśnie na tę puentę, bo to...
Nie. I, proszę panią, i po 2 latach, proszę panią, umierała i nie miała żadnych okularów.
Rozumiemy. Dziękujemy pani bardzo za to świadectwo. Dziękujemy.
Tak, trzeba się modlić, gorąco modlić się.
Tak.
Jezu, ufam Tobie.
Dziękuję
to wszystko.
Bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja myślę, że też bardzo trzeba dziękować za to, że się widzi. Tak. Spotkanie z laskami to też jest spotkanie ze sobą. To znaczy ze sobą, jeśli się jest osobą widzącą, widzącym. Czy my naprawdę jesteśmy widzącymi?
Właśnie,
czy cieszymy się, że widzimy? Czy wydaje nam się to takie oczywiste? A nie jest to oczywiste, jest darem.
Tak.
Więc myślę, że trzeba się też modlić o to, żebyśmy się umieli cieszyć i naprawdę widzieli, gdy widzimy.
Z telefonu ostatni już będziemy, z ostatnim słuchaczem będziemy rozmawiać. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy Pani.
Mówi Jadwiga z południowej Polski. Ja jeden raz w życiu miałam możliwość kontaktu z zakładem w Laskach. Został ten kontakt w pamięci mojej i będzie na długo. Tak jak Pani wspomniały na początku audycji, te dzieci są bardzo radosne. W 65 roku byłam słuchaczką studium nauczycielskiego, które przygotowały do zawodu nauczycielki, uczące potem w szkołach medycznych. Stąd tam nas zawieziono, żeby zetknąć się z tego rodzaju trudnym życiem osób niewidomych. Dzieci... Po przyjeździe do Lasek dzieci natychmiast otoczyły nas kołem. Każda z nas dostała przewodnika. Ten młody człowiek, to dziecko prowadziło nas za rękę.
Niewidome dziecko prowadziło.
Mówiło, że tutaj ostrożnie, bo tu będzie stopień. A co, w Warszawie pada deszcz? Nie, a dlaczego pytasz, czy pada deszcz? Bo pani ma parasolkę. Ja nawet nie wiem, w którym momencie to dziecko dotknęło mojej parasolki. Ja mam jeszcze jedno takie silne powiązanie z Laskami, ponieważ kocham Henryka Sienkiewicza, to chcę wspomnieć jeszcze o księdzu Władysławie Korniłowiczu.
Był
mężem córki Henryka Sienkiewicza, Jadwigi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za wspomnienie księdza Władysława Korniłowicza, naszego ojca.
Współzałożyciela właściwie Lasek.
Spowiednika, prawda? Kierownika duchowego, niezwykłą postać. A jednocześnie przypomniała mi się taka historia, kiedy pani mówiła o zetknięciu z Laskami, kiedy się pojawiają dzieci i to one nas oprowadzają, że w tej książce pisze o tym, co często mówili studenci z Torunia, którzy przyjeżdżali do Lasek na zajęcia i potem, kiedy spotykałam ich na zajęciach w Toruniu, mówili, niewidoma dziewczynka powiedziała mi, usłyszałam kiedyś od studenta w rozmowie, zamknij oczy, a nauczę cię patrzeć, dotknij teraz, powąchaj, zobacz, jakie to piękne.
Tak.
I myślę, że to takie odkrywanie świata po niewidomemu, że można widzieć, to jest niezwykły cud.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, gościem naszym w audycji dla chorych była
Teresa Cwalina.
Autorka
za możliwość spotkania i za tych wszystkich uczniów, którzy się odezwali. Bardzo Was pamiętam i tych, którzy słuchali. Dzięki Wam zobaczyłam bardzo dużo w swoim życiu.
Przypomnę jeszcze, że pani Teresa Cwalina, długoletni pracownik Lasek, równocześnie kierownik czy kierowniczka kształcenia podstawowego,
ponadgimnazjalnego
w Laskach, napisała książkę Kartki cmentarza, książkę wydaną przez siostry franciszkanki od
Służebnice Krzyża.
Służebnice Krzyża z Lasek. Książkę tę można nabyć właśnie w Laskach, pisząc do Lasek. Pewnie wystarczy Laski koło Warszawy, to dojdzie.
Laski, ulica Brzozowa, 75, 05, 080, Izabelin.
Izabelin, bądź w Warszawie również na ulicy Piwnej.
W kościele, przy kościele świętego Marcina.
Także książka poświęcona osobom, które tworzyły Laski, w tej chwili są już na cmentarzu, ale tak jak pani Teresa mówiła, są obecne w życiu. W życiu Lasek, w Laskach są obecne i w życiu tych osób są obecne, które z Laskami jakoś związały swoje życie, które żyją jeszcze. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
Ja też bardzo dziękuję.
Życzę dobrej rehabilitacji w Ciechocinku.
Dziękuję.
Nabierania sił do dalszej pracy. Dziękuję bardzo Pawłowi, który realizował nasz program. Za tydzień, jeżeli będzie czas na audycję, to będziemy mówić o leczniczej roli ziół. Najprawdopodobniej naszym gościem będzie pani Stefania Korzawska. Państwu, którzy słuchali tej audycji, życzę wszystkiego najlepszego na cały tydzień. Szczęść Boże. I to warto byłoby, tak myślę sobie, pani Teresa, pani tak pięknie mówiła o tym, o spotkaniu, warto byłoby o tej obecności właśnie zmarłych, warto byłoby, żebyśmy jakoś tak podchodzili z większą może świadomością, ja mówię to do siebie, nie mówię w celu tutaj edukowania państwa, ale tak sobie myślę o sobie, że warto byłoby w życiu, kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem, żebyśmy jakoś tak próbowali go zauważyć w całej jego i w całym jego bogactwie, żeby nie przychodzić tak sobie od... A może warto spojrzeć na człowieka, który jest w naszym własnym domu, którego znamy 30-40 więcej lat. Może w sposób inny spojrzeć. Spotkać się właśnie z tym człowiekiem. O to chodziło nam dzisiaj w tej audycji, żeby troszeczkę uwrażliwić się na tę rzeczywistość spotkania z drugim, które prowadzi do spotkania również z Bogiem. To jest niezbędne. Szczęść Boże Państwu. Żegna się Barbara Momot.